Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli nie uda się opanować sytuacji na rynku nawozów, to będzie powtórzony program dopłat. Szef rządu spotkał się z rolnikami w Dąbrowie Moczydłach w województwie podlaskim. Rozmowy zdominowała sytuacja na rynku nawozów sztucznych. Więcej Piotr Zembrzowski.
Ceny produktów azotowych rosną ze względu na niestabilną sytuację na rynku gazu spowodowaną działaniami Rosji. Rząd wprowadził już w tym roku program dopłat do zakupu nawozów w celu zmniejszenia wzrostu cen żywności. Premier Mateusz Morawiecki nie wykluczył, że mechanizm dopłat zostanie powtórzony.
Jeśli nie uda się opanować cen nawozów, to wiosną czy późną zimą będziemy powtarzać taki program dopłat do nawozów, jak zrobiliśmy w tym roku. W tym roku on się sprawdził, ponieważ było to mniej więcej 500 zł do hektara, ponieważ w zależności od rodzaju ziemi nawozu potrzebne jest 300 do 500 kg. To można sobie łatwo policzyć, że była to dopłata od 1000 do około 1500 zł.
Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że polecił również ministrowi rolnictwa opracowanie programu ponownej produkcji nawozów mimo wysokich cen gazu. Grupa Azoty wstrzymała w sierpniu produkcję nawozów azotowych. Anwil, który zdecydował się na podobny krok, po kilku dniach wznowił jednak produkcję. Rząd zapewnia gospodarzy, że nie zabraknie nawozów potrzebnych do produkcji roślinnej.
Wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowy na dostawy do polskiego wojska artyleryjskich wozów rozpoznania dla modułów ogniowych RAK, a także kabin dowodzenia na potrzeby systemu Wisła. Umowy zostały podpisane w Kielcach podczas trwających 30. międzynarodowych targów zbrojeniowych. Minister obrony narodowej podkreślił po podpisaniu umów, że to nowoczesny sprzęt, który daje gwarancję wzrostu potencjału polskich sił zbrojnych. Jego koszt opiewa na 3 miliardy złotych. Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że część tych kontraktów stanowi kontynuację.
Bardzo dziękuję za przygotowanie tych kontraktów. To są kontrakty, które powstawały ostatnio, chociaż część z nich ma formułę kontynuacji, na przykład Jelcze, czyli ciężarówki, które są wykorzystywane już od lat, ale skala tej produkcji wzrasta, bo takie są potrzeby Wojska Polskiego. Również jeżeli chodzi o urządzenia optoelektroniczne stanowiące wyposażenie bezpośrednie żołnierza, też bardzo się cieszę z tego, że mamy kontrakt na nowe noktowizory na przykład.
Wicepremier zapowiedział w Kielcach kolejne dostawy sprzętu dla wojska, który ma pochodzić z polskich fabryk. W poniedziałek minister Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę dla polskiego wojska 48 armatochaubic Krab i 36 wozów towarzyszących. Kontrakt o wartości ponad 3 miliardów 800 milionów złotych został zawarty w obecności prezydenta Andrzeja Dudy. Minister zdrowia Adam Niedzielski i szef resortu edukacji profesor Przemysław Czarnek zainaugurowali program promocji zdrowego życia i żywienia. Szefowie resortów uczestniczyli w edukacyjnych zajęciach z uczniami w szkole podstawowej w Mysłakowicach na Dolnym Śląsku. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że chodzi o to, by od najmłodszych lat zaszczepić dzieciom zdrowe nawyki.
Przygotowaliśmy bardzo takie ciekawe, nowoczesne materiały, które mówią o tym, jak zdrowo żyć, jak się żywić, jak właśnie dbać o aktywność fizyczną, jak przestrzegać chociażby zaleceń wynikających z piramidy zdrowia, czyli w jakich proporcjach spożywać poszczególne produkty. My zresztą też przez sieć kuratoriów rozdamy blisko 30 tysięcy takich gier specjalnych dedykowanych dla dzieci, a wszystko po to, żeby pokazać od bardzo tak naprawdę małego, że zdrowie i dbanie o siebie jest jednym z takich głównych, ważnych rzeczy, priorytetów.
Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek powiedział, że po pandemii uruchomiono m.in. program WF z AWF. Powstało też kilkanaście tysięcy sportklubów. Szef resortu zwrócił uwagę, że oprócz aktywności nacisk ma być położony także na zdrowy styl życia i zdrowe żywienie.
Stąd skorzystaliśmy z propozycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i uruchomiliśmy program Junior Edu Żywienie, JESZ. za 20 milionów złotych wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego. Ten program polega na, to jest program badawczo-edukacyjny, który w efekcie pozwoli skorzystać nauczycielom w całej Polsce z profesjonalnych materiałów edukacyjnych na temat zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia.
Zajęcia propagujące zdrowy styl życia będą prowadzone w klasach od 1 do 3 szkół podstawowych. Bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne były głównymi tematami rozmowy prezydentów Polski i Nigerii Andrzeja Dudy i Muhammadu Buhariego w stolicy kraju Abudży. Podczas spotkania podpisano memorandum o współpracy obu krajów w zakresie rolnictwa. Na wspólnej konferencji prezydent Andrzej Duda poinformował, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego mają związek z kryzysem wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę. Wyraził przy tym nadzieję, że w przyszłości dostawy surowców energetycznych do Polski z Nigerii będą większe.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego dzisiejsze rozmowy są dla nas również bardzo ważne, jeśli chodzi o dostawy do Polski, do Unii Europejskiej, zarówno gazu LNG z Nigerii, jak i ropy naftowej. Nigeria jest krajem bardzo zasobnym w te surowce i pierwsze dostawy zarówno gazu LNG do naszego terminalu w Świnoujściu, do gazoportu polskiego, jak również i import ropy naftowej przez Lotos do Polski już miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Chcielibyśmy tą współpracę zacieśniać, chcielibyśmy, żeby w przyszłości te dostawy do naszego kraju z Nigerii były większe i żeby także i na tym polu następował rozwój naszych relacji gospodarczych.
Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że jego wizyta w Nigerii jest pierwszą oficjalną wizytą prezydenta Polski w tym kraju od momentu ustanowienia relacji dyplomatycznych 60 lat temu. W środę i czwartek polski prezydent odwiedzi jeszcze Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal. Na niemieckim cmentarzu w Fürstenberg odbył się uroczysty pochówek polskich więźniarek obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Mszy świętej pogrzebowej, sprawowanej w warunkach polowych, przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. W uroczystościach wzięli udział m.in. wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, prezydencki minister Wojciech Kolarski i rodziny więźniarek. Listy do uczestników wydarzenia skierowali premier Mateusz Morawiecki i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Słowo od szefa rządu odczytał przedstawiciel ambasady Polski w Berlinie Paweł Gronow.
To miejsce jest symbolem cierpienia i kaźni, symbolem totalitarnego terroru. Nawet te, które doczekały oswobodzenia i przetrwały, zostały okaleczone fizycznie i psychicznie. Trauma Ravensbrück to wielka rana, która nie zagoiła się do dzisiaj.
Polki stanowiły blisko 40-tysięczną grupę spośród 120 tysięcy kobiet przewiezionych do obozu Ravensbrück. Ponad 30 tysięcy z nich zmarło z wycieńczenia lub zostało zamordowanych. Wiceszef IPN Krzysztof Szwagrzyk wskazał, że wiele rodzin ofiar II wojny światowej wciąż nie wie, gdzie spoczywają ich krewni.
Czy tamten rozdział jest zamknięty II wojny światowej, jeżeli dzisiaj, na początku XXI wieku, możemy w centrum Europy, na cmentarzu w Fürstenbergu, poszukiwać i odnajdywać prochy więźniarek, polskich kobiet. I dopiero teraz, po tylu latach, możemy je godnie chować.
Urny z prochami Polek odkryto w 1989 roku, jednak dopiero 30 lat później IPN uzyskał zgodę Niemiec na rozpoczęcie prac. Pracownikom Instytutu udało się zidentyfikować 45 ofiar. Liderka rządzącej partii konserwatywnej Liz Truss została nową premier Wielkiej Brytanii. Zastąpiła w tej roli Borisa Johnsona, który zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią podał się do dymisji. Przekazanie władzy odbyło się na zamku Balmoral w Szkocji, gdzie obecnie przebywa królowa Elżbieta II. 47-letnia Truss jest trzecią kobietą na stanowisku szefa brytyjskiego rządu. Przez ostatni rok była szefową dyplomacji w gabinecie Borisa Johnsona. W poniedziałek została ogłoszona zwycięzcą wyborów na lidera partii konserwatywnej. Politolog Jarosław Komorniczak ocenia, że po Liz Truss można się spodziewać utrzymania polityki prowadzonej przez jej poprzednika Borisa Johnsona.
Wydaje się, że przynajmniej na tą chwilę możemy spodziewać się kontynuacji dotychczasowej polityki. Pani premier nie budowała swojego poparcia na jakiejś zasadniczej krytyce swojego poprzednika, w przeciwieństwie do swojego kontrkandydata, nie zrezygnowała z członkostwa w rządzie, podziękowała bardzo premierowi Johnsonowi za wszystko to, co zrobił. Myślę, że możemy się spodziewać utrzymania dotychczasowej polityki.
Boris Johnson zapowiedział złożenie dymisji 7 lipca. To efekt fali rezygnacji posłów z różnych stanowisk ministerialnych. Wyrażali oni w ten sposób wotum nieufności wobec Johnsona w związku z licznymi aferami. To były wiadomości w Radiu Maryja.